Kolejna przestrzeń zamknięta jest pomiędzy dużą, oszkloną i mocno podświetloną na biały kolor gablotą, a rekonstrukcją kadłuba samolotu Halifax. Po środku, między gablotą a rekonstrukcją, stoją dwa filary. Gablota jest duża, naścienna i podzielona na wiele okienek różnej wielkości. W każdym z nich prezentowane są poszczególne egzemplarze uzbrojenia. W gablocie są karabiny, pistolety i granaty. Wśród nich znajduje się broń zdobyczna, jak na przykład karabinek szturmowy STG-44 oraz tzw. samoróbki, czyli broń wykonana przez polskich konspiratorów. W gablocie umieszczono na przykład pistolet wyprodukowany przez krakowskich konspiratorów. Złożony jest z trzech części. Rękojeść wykonano z ciemnego drewna. Przymocowano do niej metalową komorę zamkową połączoną z mechanizmem spustowym. Te dwa złączone elementy mają lekko zakrzywiony kształt. Do komory zamkowej domontowano prostą, metalową lufę o długości około 20 cm. W gablocie umieszczono także granat wykonany w konspiracyjnych warsztatach. Korpus granatu przypomina niebieską, metalową buteleczkę o wysokości 12 cm i średnicy 6. Do puszki, stanowiącej jego największą część, przymocowano szyjkę, która na całej wysokości pokryta jest rdzą. Na jej końcu umieszczono niebieską, metalową zakrętkę. Granat wypełniony był szedytem, czyli materiałem wybuchowym produkowanym na bazie chloranu potasu. Jego eksplozję powodował zapalnik tarciowy o czasie zwłoki 4,5 sekundy. Prezentowany eksponat to granat zaczepny R-42, tak zwana sidolówka. Jego potoczna nazwa pochodzi od środka do czyszczenia o nazwie Sidol, którego opakowanie było podobne do korpusu granatu. Jedna z konspiracyjnych wytwórni broni mieściła się w Krakowie przy ulicy Paulińskiej w siedzibie firmy Hydraulik. Produkcją granatów zajmowali się niektórzy jej pracownicy. Wielkim osiągnięciem polskiego podziemia było uruchomienie własnej produkcji pistoletów maszynowych. Masowa, konspiracyjna produkcja broni była zjawiskiem niespotykanym w innych krajach okupowanych przez Niemców. Było to spowodowane dużą aktywnością polskiego podziemia, a co za tym idzie, zwiększonym zapotrzebowaniem na broń. W konspiracyjnych warsztatach produkowano brytyjskie pistolety maszynowe Sten oraz ich udoskonalone wersje, czyli tzw. błyskawice. Przykładowy konspiracyjny warsztat produkujący broń w Krakowie mieścił się przy ulicy Mogilskiej 97. W podziemnych wytwórniach broni wyprodukowano ponad 1000 pistoletów maszynowych i 800 miotaczy ognia, a także około 300 tysięcy granatów. Nie był to jedyny sposób zaopatrywania Armii Krajowej w broń. Od początku okupacji starano się zdobyć ekwipunek polskiej armii z czasów wojny obronnej w 1939 roku. Pod osłoną nocy przeszukiwano lasy, piwnice, a nawet cmentarze. W ten sposób udało się pozyskać m.in. karabinki Mauser wzór 29, ręczne karabiny maszynowe Browning wzór 28, pistolety Wiss, a także skrzynie z amunicją i granatami. Tego typu akcje były ryzykowne, a uzyskany w ten sposób sprzęt często był w złym stanie technicznym. Broń pozyskiwano także bezpośrednio od okupanta. Organizowano specjalne grupy, które rozbrajały Niemców albo atakowały niemieckie magazyny, zakłady i transporty. Zdarzały się też przypadki zakupu broni od stacjonujących na terenie okupowanej Polski Włochów, Węgrów, a nawet Niemców. Ceny takiej broni były wysokie, a sam zakup był ryzykowny, ponieważ okupanci powołali specjalną komórkę prowokatorów. Armia Krajowa zdobywała również broń w licznych akcjach sabotażowych. Na przykład w Radomiu Niemcy wznowili produkcję przedwojennego pistoletu Wiss wzór 35, którego części wynosili z fabryki zakonspirowani członkowie polskiego podziemia. W Krakowie przy ulicy Rakowickiej znajdowała się zbrojownia. Jeden z jej pracowników, Mieczysław Pogan, pseudonim Błyskawica, korzystając z jedynie pobieżnych kontroli, jakim poddawani byli pracownicy, przenosił w nogawkach spodni rozłożone karabiny. Drewniane łoże chował w śmietniku i przerzucał przez mur graniczący z cmentarzem rakowickim. Jednak z powodu małej skuteczności i dużego ryzyka takich akcji organizował z grupą partyzantów przerzucanie broni w całości na teren cmentarza. W nocy pokonywano dwumetrowy mur dzielący cmentarz od zbrojowni, a na miejscu, dzięki dorobionym kluczom, otwierano hale montażowe. Stamtąd wynoszono broń. Następnie członkowie oddziału nocowali na cmentarzu, czekając na zakończenie godziny policyjnej. Armia Krajowa była też zaopatrywana przez aliantów, choć znacznie słabiej niż na przykład francuski ruch oporu. Jednym ze sposobów zaopatrywania były zrzuty spadochronowe. Mimo, że nie były częste, to do Polski zrzucono około 600 ton sprzętu. Brytyjczycy zorganizowali specjalną eskadrę samolotów transportowych, pilotowanych głównie przez Polaków. Do Polski latano na trasach z Wielkiej Brytanii oraz, po otwarciu frontu włoskiego, z południowych Włoch. Działania Polaków i Brytyjczyków wsparli także Amerykanie. Wykonano ponad 800 lotów, podczas których zrzucano nie tylko broń, ale także spore sumy pieniędzy w dolarach, markach i w złocie. Zrzucano także lekarstwa oraz żywność. Tę ostatnią bardzo często stanowiły amerykańskie i brytyjskie racje żywnościowe, takie same jak te wykorzystywane przez żołnierzy. Znajdowały się w nich suchary, cukier, czekoladowe batoniki, a nawet guma do rzucia. Mimo różnych form zaopatrywania się w ekwipunek, broni było zdecydowanie za mało, by móc przeprowadzić powszechne powstanie. Ponadto jego wybuch uzależniony był od wielu czynników, w tym od sytuacji na frontach. W pierwszych latach okupacji, kiedy III Rzesza odnosiła sukcesy, Armia Krajowa skupiła się na przeprowadzaniu akcji sabotażowych i dywersyjnych. Od jesieni 1942 roku, kiedy sytuacja III Rzeszy uległa zmianie, położono nacisk na działalność partyzancką. W 1943 roku było już wiadome, że Niemcy na froncie wschodnim będą wycofywać się pod naporem Armii Czerwonej. Polskie podziemie opracowało tzw. plan wzmożonej dywersji Busza, który został wprowadzony w miejsce powstania powszechnego. W planie tym zakładano przeprowadzanie działań zbrojnych wymierzonych w wycofujących się Niemców, a na pozostałym terytorium znaczne nasilenie akcji dywersyjnych. Czynną walką z okupantami zajmowały się specjalne oddziały. W czasach ZWZ działalność prowadził na przykład Związek Odwetu oraz organizacja zbrojna o kryptonimie Wachlarz. W 1943 roku podporządkowano je kierownictwu dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, znanemu pod nazwą KEDYW. Na jego czele stanął pułkownik August Emil Fildorf, który przyjął na pamiątkę swojej egipskiej podróży pseudonim Nil. Od tej pory to KEDYW był odpowiedzialny za planowanie akcji sabotażowych i dywersyjnych. Do częstych akcji należało atakowanie linii komunikacyjnych. Na przykład w nocy z 7 na 8 października 1942 roku przeprowadzono akcję Wieniec 1. 7 patroli AK, w tym 2 oddziały kobiece, skupiających łącznie 40 osób, przerwało tory kolejowe w różnych miejscach w okolicach Warszawy. W rezultacie wykolejono kilka pociągów i na kilkanaście godzin zablokowano ruch kolejowy. Do działalności sabotażowej należy też zaliczyć stawianie biernego oporu przez pracowników zatrudnianych przez okupanta. Aby uniknąć masowych represji, akcje te były odpowiednio maskowane. Założono nawet specjalną komórkę, która zajmowała się przygotowywaniem instrukcji sabotażowych, przeprowadzaniem szkoleń oraz produkcją i zaopatrywaniem w materiały dywersyjne. Oddziały Armii Krajowej zajmowały się także akcjami odbijania więźniów, atakowaniem posterunków policji i żandarmerii, niszczeniem niemieckich dokumentów i spisów, a także pozyskiwaniem funduszy. Do historii przeszła akcja Góral, którą na rozkaz KEDYW-u przeprowadzono 12 sierpnia 1943 roku. Przygotowania do niej trwały ponad rok, a sama akcja trwała nieco ponad 2 minuty. W jej trakcie uprowadzono samochód bankowy, w wyniku czego zdobyto ponad 100 milionów złotych. Żołnierze AK zajmowali się także likwidowaniem zdrajców, kolaborantów oraz najgroźniejszych niemieckich funkcjonariuszy. Na rozkaz pułkownika Nila 1 lutego 1944 roku zlikwidowano Franza Kutschera, szefa SS i policji dystryktu niemieckiego. Jeszcze wcześniej, bo 7 września 1943 roku, zastrzelono Franza Bürkla, oprawcę więźniów z Pawiaka. Jedno z podziemnych czasopism tak miało podsumować tę likwidację. Kula, od której padł, usunęła ze świata złowrogie bydlę, które nie zasłużyło na tak prędką, łagodną śmierć.